Meandry polityki. Zacznę od cytatu z urywka rozmowy z jednym z warszawskich taksówkarzy sprzed kilkunastu lat. Cytuję: a co oni w ogóle umieją w tym Sejmie? Tylko się kłócić bez przerwy. To taka ma być ta ich demokracja? Koniec cytatu. Przyznajmy, sama wypowiedź może nie jest zbyt oryginalna. Jest pewne raczej, że prędzej czy później będzie do nas wracać bumerangiem w innych okolicznościach i w innych czasach. Ostatnie kilka dni znowu przypomniały wielu z nas, czym się różni dyskusja od kłótni, a ostra polemika od pospolitej pyskówki. Oto w parlamencie Unii Europejskiej zgromadzeni tam licznie reprezentanci 27 nacji mogli obejrzeć, jak to się umawia, na własne oczy krzyczących na siebie nawzajem europosłów i europosłanków z Polski. Róży Thun znowu się dostało chyba tylko już za niemieckie nazwisko, a Beata Szydło, polemizując z Radosławem Sikorskim, znów się uniosła świętym oburzeniem, co się u niej objawia zazwyczaj donośnym krzykiem. Jednak mylą się ci, którzy myśleli, że europosłowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli w ten sposób wywrzeć wrażenie na osłupiałych nieco delegatach, powiedzmy z Finlandii, Hiszpanii czy Słowacji, jak prawie wszystko w ostatnich czterech latach owe utarczki słowne były zaplanowane tak, aby, jak to kiedyś ujął poeta Cyprian Kamil Norwid, ideał sięgnął bruku. Innymi słowy, doradcy PiSu umyślili sobie tak. Wiadomo, że jedną z ulubionych form spędzania czasu wolnego przez co najmniej połowę lechitów jest kłótnia. Niestety są setki tysięcy osób, które wciąż uprawiają to rujnujące nerwy hobby, między innymi po to, aby udowodnić wszystkim, rodzinie, konkurencyjnej firmie i całemu światu, że się ma rację. Choć tak naprawdę sytuacja może wyglądać często zupełnie inaczej. W przypadku, kiedy nie da się czegoś wytłumaczyć logicznie, wielu naszych jakże sprawnych mężów stanu stosuje żelazny argument z arsenału jednej z moich cioć. W Brukseli zrobiła to pani ekspremier. Trzy dni temu w jej ślady poszedł sam pan prezydent Rzeczypospolitej, mówiąc do zachwyconych mieszkańców Zwolenia na Mazowszu te słowa: nie będą nam tu w obcych językach narzucali, jaki mamy mieć ustrój i jak mają być prowadzone polskie sprawy. Koniec cytatu. Poza tym, czy tego chcemy, czy nie, jednak nie żyjemy w czasach Kamila Norwida. Teraz w mediach często decyduje oglądalność pewnych postaci, czy nośność niektórych tematów. Aktualnym, zrozumiałym dla wszystkich hasłem, które w środę obowiązywało w Brukseli każdego europosła PiSu, była obrona zagrożonej suwerenności Polski. Taki właśnie przekaz miał dojść do wyborców partii rządzącej. Pod koniec lat 30. zeszłego stulecia brzmiałoby to dosadniej. Na przykład: nie oddamy ani guzika. W ostatnich kilku latach na niejednym spotkaniu ze swoim żelaznym elektoratem liderzy PiSu i formacji sojuszniczych mieli okazję się przekonać, co ich zwolennikom przeszkadza, a co nie. Rzecz jest w sumie prosta. Każdej z grup wspierających partię rządzącą ta lepsza Polska kojarzy się zupełnie czym innym. Mimo to każda z tych grup ma jakieś swoje powody, aby wspierać naczelnika z Nowogrodzkiej. Postarajmy się wymienić te główne powody. Powód A. Aktualna ekipa stanowi pierwszą od lat jedyną patriotyczną ekipę u władzy. Prezes Kaczyński jest świetnym strategiem, a przy okazji świeci narodowi dobrym przykładem skromności i moralności. Powód B. Tylko kontynuacja obecnego kursu jest w stanie przeciwstawić się zgniliźnie moralnej, sączącej się do kraju głównie z Europy Zachodniej. Powód C. Wspieranie polskiego kościoła przez państwo ma na celu wzmocnienie dawnych historycznych więzów, a poza tym w okresie wyborów poparcie na szczeblu parafii jeszcze nie raz może okazać się bezcenne. Powód D. Konieczność tworzenia nowych elit i dawania im szansy to warunek długofalowego powodzenia planów kierownictwa PiS-u. Bez tego narodowo-katolicka rewolucja może okazać się jedynie krótkim epizodem w życiu kraju, stojącego na progu nowych wyzwań technicznych i niekoniecznie korzystnych przemian społecznych. Nieważne, a powód E jest taki, nieważne czy to PiS wraz z całą opcją narodowo-katolicką przyczynili się swoją polityką do gospodarczego rozwoju Polski, czy też może jedynie skorzystali ze światowej koniunktury. Mnie, Kowalskiemu i mojej rodzinie żyje się lepiej teraz niż za poprzedniej ekipy. Powód F. Z różnych powodów historycznych Polakom zawsze brakowało poczucia dyscypliny i szacunku dla władzy. Obecna ekipa ma największe jak dotąd szanse, żeby to zmienić. Jeżeli przemoc nie jest okazywana fizycznie, o żadnej dyktaturze w rozumieniu obecnej władzy nie może być mowy. W tej części Europy, skąd pochodzimy, zawsze tak było i będzie. Jedni będą chwalić ustrój zwany czasami demokracją nieliberalną, podczas kiedy ci drudzy będą coś tam pomrukiwać o trójpodziale władz i tak dalej. Jednakże, drogie słuchaczki i słuchacze, jest jeszcze pewien istotny element, który pomoże nam w rozsądzeniu, czy dany kraj ma u siebie demokrację praktyczną, salonową, czy może jedynie fasadową. Zadajmy sobie pytanie, czy wspomniane 6 powodów, dlaczego w opinii wielu rodaków warto popierać Prawo i Sprawiedliwość, wyczerpuje zagadnienie, a może jeszcze jest coś, o czym Zjednoczona Prawica i wszyscy jej fani zapomnieli. Takie, powiedzmy, niewielkie światełko w tunelu, gasnące na rok czy dwa, aby za jakiś czas rozbłysnąć na nowo. Tym czymś jest szacunek obywatela do prawa uchwalonego przez naród i ujętego najkrócej w Konstytucji. Tego szacunku, należy przyznać, jest w skądinąd bogatej kulturze polskiej stanowczo za mało, a trochę szkoda. W najbliższych 2 tygodniach spróbuję opisać dla kontrastu sposób myślenia zwolenników głównych partii opozycyjnych.
A o tym, że na ziemi jest to niebo lepiej, śpiewa Mieczysław Szcześniak.
Kochaj tak, jakby cię nigdy nikt nie zranił.